ostatnio w Rosji gwiazdy programów telewizyjnych to para dzieci. Chłopczyk ma 10 lat, a dziewczynka 13. I ci młodzi ludzie spłodzili dziecko. Także jest to sensacja w Rosji. Zastanawiają się, czy to możliwe, tak, czy siak, rozstrzygają te sprawy. W każdym bądź razie sprawa, jak większość takich spraw, lubi media i ludzie się interesują takimi sprawami. I te dzieci dzięki nierządowi zawdzięczają w Rosji swoją popularność. Ja dzisiaj, bracia i siostry, nie o dzieciach, ale specjalnie ten przykład dałem na początku, bo może ktoś powie, a to są tematy dla dorosłych ludzi. I okazuje się, że za naszą wschodnią granicą wcale nie. Podejrzewam, że i u nas w kraju też podobnie to wygląda, jeśli gdzieś tam jeszcze w innych krajach nie gorzej niż tu. Dzisiejszy temat rozważań naszych to jest cudzołóstwo i wszeteczeństwo. Chciałbym przeczytać na początku tekst, który pochodzi z listu do Hebrajczyków, to jest 13 rozdział, 4 wiersz. Chciałbym, żeby ten werset był fundamentem naszych rozważań. Bóg zaprojektował relacje między kobietą a mężczyzną. I te relacje odbywają się w obrębie instytucji, najstarszej instytucji, jaką jest małżeństwo. I w liście do Hebrajczyków czytamy we wspomnianym 13 rozdziale, w 4 wierszu: małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Moi drodzy, intymność seksualna zarezerwowana jest dla związków małżeńskich i jest błogosławiona przez Boga. Przez małżeństwo mąż i żona stają się jednym ciałem. To jest bardzo głęboka społeczność. Ona nie tylko dotyczy tego zjednoczenia cielesnego mężczyzny i kobiety, ale również to jest jedność duchowa między tymi dwoma osobami. Małżeństwo samo w sobie nie jest tylko jakimś aktem fizycznym, ale jest głębokim, duchowym doznaniem. I wiecie, jak wiele może wnieść do małżeństwa duchowy partner, który jest głęboko wierzący, który ma bliską społeczność z Bogiem. Ma ogromny wpływ na to, co dzieje się w obrębie małżeństwa, co dzieje się w obrębie rodziny. To jest bardzo poważna sprawa. Fizyczne i emocjonalne przyjemności wynikające z dającej spełnienie więzi małżeńskiej zostały przygotowane przez Boga i są uznawane przez Niego za godne. Akt małżeński jest czymś godnym, nie czymś, czego należałoby się wstydzić. To naszą seksualność zaprojektował, stworzył Bóg. I On też udzielił nam instrukcji, jak mamy się posługiwać tą naszą seksualnością, żeby ona we właściwy sposób, w odpowiedni sposób funkcjonowała w naszym życiu, a nie była przyczyną jakiegoś upadku, zniewolenia, cierpienia i tym podobnych rzeczy. A więc ten fundament, który dzisiaj chciałbym położyć, to jest małżeństwo. Seks w obrębie małżeńskim jest bezpieczny i jest przez Boga uznany, zatwierdzony, wskazany, godny. I to wszystko, co dzieje się w alkowie małżeńskiej, w łożu małżeńskim, to jest ubłogosławione przez Boga. I chciałbym, żebyście mieli głęboką świadomość tych rzeczy, że to są dobre rzeczy, które Bóg stworzył dla człowieka. Bo były różne czasy w historii ludzkości, w wiekach dawnych były też takie okresy, gdzie wręcz seksualność człowieka uważano za coś złego. Nie powinno tak być. To było też pewne ekstremum, pewne wypaczenie, a my dzisiaj patrzymy kompleksowo na to z perspektywy Słowa Bożego, z perspektywy nauczania, jakie apostołowie i Pan Jezus prowadzili w tej sprawie. A nauczanie Pana Jezusa było niebagatelne, jeśli chodzi o te zagadnienia, ponieważ On bardzo głęboko sięgał w te sprawy. I grzech cudzołóstwa jest przez Niego wyjaśniony, opisany w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 27 i 28 werset. Pan Jezus mówi, słyszeliście, iż powiedziano. Gdzie oni to mogli usłyszeć? No myślę, że w synagodze, tam gdzie były prowadzone nauczanie Słowa Bożego, gdzie była głoszona tradycja żydowska. Więc słyszeli to przykazanie z dekalogu. Nie będziesz cudzołożył. I Pan Jezus o tym mówi w kazaniu na górze. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A więc oni to wiedzieli. Oni to znali. I teraz posłuchajcie, co On ma na ten temat do powiedzenia. Mówi w następnym wersecie, a ja wam powiadam, teraz Jezus mówi, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Ktoś powie, no wiesz, ale my, ja się z mężatką albo z żonatym mężczyzną spotykam, ale nie współżyjemy ze sobą, wiesz, o czym tu w ogóle mówisz, o jakim cudzołóstwie, o jakimś grzechu, jest wszystko w porządku. Nie doszło między nami do zbliżenia seksualnego. W świetle tego, co mówi Jezus, każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, popełnił już cudzołóstwo. Nie, że popełni z nią cudzołóstwo. Popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Ja na początku zacząłem od tego fundamentu, od małżeństwa. To jest bardzo głęboka, duchowa relacja ludzi. I nie można jej tylko sprowadzić do seksu. To jest bardzo głębokie zjednoczenie się dwóch ludzi, kobiety i mężczyzny. Podkreślam, w dzisiejszych czasach niestety to trzeba podkreślać, że to jest związek kobiety i mężczyzny. O takim związku mówi Biblia, że to jest małżeństwo. I chciałbym dzisiaj, bracia i siostry, zająć się tymi grzechami związanymi właśnie z seksualnością człowieka. I one są opisane w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w 9 wierszu. Ja wybrałem tłumaczenie to najnowsze, ewangeliczne, a więc będzie się troszeczkę różniło od tego, którym się zwykle posługujemy. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? czy nie wiecie? I dalej, nie łudźcie się, ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalscy, cudzołożnicy, uprawiający prostytucję, homoseksualizm. I tu się zatrzymię, bo tam w następnym wersecie są wymienione dalsze grzechy, ale ja dzisiaj chciałbym słowo po słowie dokładnie wam wytłumaczyć o co chodzi w tym tekście, żebyśmy mieli świadomość tego, o czym mówi, jeśli chodzi o seksualność człowieka, ten tekst. Dlatego też przeczytałem go z innego tłumaczenia. Jak zauważyliście, ono się troszeczkę różni od tej Biblii Warszawskiej, z której zwykle korzystamy. Więc pierwsze słowo to jest nierząd, tutaj w tym moim tłumaczeniu użyte. Dokładnie to jest słowo pornoi, greckie słowo pornoi, które można przetłumaczyć właśnie jako nierządnik, jako rozpustnik i wreszcie tak, jak jest, zdaje się, w naszym tym warszawskim tłumaczeniu, przetecznik. A więc pornoi to rozpustnik, nierządnik, przetecznik. A więc to słowo opisuje tego typu zachowania seksualne. To jest nierząd, przeteczeństwo. Wytłumaczę dokładnie, w jakich przypadkach zachodzi przeteczeństwo, w jakich przypadkach zachodzi cudzołóstwo, ale to zrobię później, także nie przejmujcie się teraz, że nic więcej na ten temat nie mówię. Chcę objaśnić słowa, które tutaj w tym tekście występują. Następne słowo to mamy słowo cudzołóstwo, greckie moicheo. To słowo moicheo oznacza stosunek płciowy z cudzą żoną lub mężem. Stosunek płciowy z cudzą żoną lub mężem. To jest cudzołóstwo. Następne słowo mamy tutaj w tym tekście moim. Prostytucja to jest dokładnie słowo greckie malakoi. To znaczy miękki, zniewieściały, delikatny, także w znaczeniu młody chłopiec, pasywny uczestnik aktu homoseksualnego. Następne słowo mamy homoseksualizm, arsenokoitai, greckie słowo, mężczyzna dopuszczający się kontaktów seksualnych z osobą tej samej płci, homoseksualista, mężołożnik, mężczyzna pokładający się do łoża z mężczyznami. Więc tutaj myślę, wytłumaczyłem wam znaczenie, dokładne znaczenie tych wszystkich słów, które tutaj są użyte i są przedstawione jako grzech. Ten tekst z pierwszego listu do Koryntian ma swoją kontynuację, bo ja tylko jeden werset przeczytałem z tego szóstego rozdziału, ale on ma kontynuację dalej i chciałbym przeczytać od 13 wiersza, a więc 1 Koryntian 6:13. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla przeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed przeczeczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciw własnemu ciału. Albowiem czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Moi drodzy, cudzołóstwo bardziej niż inne grzechy bezcześci ciało, które jest świątynią Ducha Świętego. Tutaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na werset 18. Użyta w nim forma ciągła wskazuje na to, że chrześcijanin musi ustawicznie wystrzegać się niemoralności seksualnej. W wierszu 18 jest napisane, uciekajcie przed przeteczeństwem. Uciekajcie. To jest najlepsze rozwiązanie w takich dwuznacznych sytuacjach. A nie wiedziałem, co zrobić. Biblia mówi, uciekaj. To jest porada biblijna w takiej sytuacji. Nie dyskutuj, tylko zwiń się napięcie w drugą stronę i uciekaj. Moi drodzy, cudzołóstwo zatacza szerokie kręgi w życiu duchowym, jak i w cielesnym. Cudzołożnik staje się jednym ciałem z cudzołożnicą. Więc tutaj my też jesteśmy, ten tekst, który przed chwilą czytałem, jesteśmy jako ludzie wierzący i jednym duchu z naszym Panem. I teraz cudzołóstwo czy przeteczeństwo zakłóca społeczność z Bogiem. To jest bardzo groźny grzech, który zatacza kręgi bardzo daleko. Nie tylko związane z nami bezpośrednio, ale też dotyka często reperkusje tego grzechu otaczających nas ludzi, bliskich ludzi. To jest bardzo grzech niebezpieczny i przed nim Biblia przestrzega, żeby być po prostu bardzo ostrożny w tych sprawach. I chciałbym na ten tekst, który przed chwilą czytałem z 6 rozdziału, ten 9 werset, tam wytłumaczyłem wam znaczenie poszczególnych słów, ale ominąłem, nie wiem czy zauważyliście, jedno słowo, słowo bałwochwalstwo. Ono jakby na pierwszy rzut oka nie pasuje do tej listy związanych z seksualnością grzechów, ale znając starożytny świat, to ono było, to słowo, bardzo uzasadnione w tym miejscu. Pomiędzy tymi słowami pojawia się słowo bałwochwalstwo, czyli oddawanie czci innym bogom. W starożytności ludzie udawali się do świątyń pogańskich, gdzie był tak zwany nierząd sakralny. Uświęcenie człowieka odbywało się przez stosunek seksualny z wszetecznicą, która była w świątyni niejednokrotnie kapłanką czy jakąś pełniącą tam funkcję kobietą. To było bardzo znane i popularne, zwłaszcza w starożytnej Grecji, nierząd sakralny. I wtedy z tą nierządnicą, to apostoł Paweł opisuje właśnie w pierwszym liście do Koryntian, bo tam oni mieli do czynienia właśnie z tą prostytucją sakralną. I kiedy przychodził taki mężczyzna i odbywał akt seksualny w tej świątyni z kapłankom, czy z cudzołożnicą, czy wszetecznicą, czy po prostu z prostytutką świątynną, to on się jednoczył z tym demonem, z tym bóstwem, w którego świątyni odbywała się ta prostytucja. Rozumiecie? I to było bałwochwalstwo, bo on w tym momencie oddawał poprzez ten akt seksualny cześć temu pogańskiemu bóstwu. Dlatego bardzo uzasadnione, zwłaszcza do Koryntian, było to słowo bałwochwalstwo pomiędzy tymi wszystkimi słowami, które dotyczyły seksualności. Powiedziałem, że cudzołóstwo zatacza bardzo szerokie kręgi i głęboko sięga we wnętrze człowieka. Prorok Ozeasz, w ogóle bardzo ciekawa księga Ozeasza, ja tylko jeden werset przeczytam, 9 rozdział, 1 werset, czytam z tłumaczenia Biblii Warszawsko-Praskiej, tam jest napisane tak. Nie ciesz się więc, Izraelu, nie wykrzykuj jak poganie z radości, przecież ty ciągle trwasz w swym cudzołóstwie. Dawno już odszedłeś od swojego Boga. Rozkochałeś się w nieczystej zapłacie na każdym zbożowym klepisku. Ta zdrada duchowa jest przyrównana do cudzołóstwa. Zdrada Boga Jahwe i pójście za innymi bogami jest przyrównana do cudzołóstwa. Więc Izrael był cudzołożnicą, ponieważ służył nie tylko swojemu Bogu, ale tym bogom pogańskim. To są te czasy proroków. To są te napomnienia właśnie w tamtych czasach kierowane do Izraela. Ozeasz jest specyficznym prorokiem. Pamiętacie, kogo Bóg mu kazał wziąć za żonę? Prostytutkę. I on żył z prostytutką. I to był obraz. Nawet spłodził z nią dzieci. I to był obraz Izraela duchowy. Ten związek małżeński z tą prostytutką, z Gomer, ona miała na imię. I tak mogli oglądać Izraelici swoją duchowość poprzez ten związek, jaki zawarł Ozeasz z Gomer. Ale to jest temat na inne kazanie. Bracia i siostry, Pan Jezus też mówi o tych rzeczach. 12 rozdział Ewangelii Mateusza, 39 wiersz. A On odpowiadając, rzekł im: pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Patrzcie, jak on się zwraca do nich. Pokolenie cudzołożne. Izrael cudzołożył, jeśli był niewierny Bogu. W ten sposób to widział Bóg. Więc to nie tylko chodzi o relację sensu stricto fizyczną, ale przede wszystkim o relację duchową. Cudzołóstwo rujnuje duchowe życie człowieka. Ciekawym jest, że Bóg opisuje odejście swojego ludu do innych bogów jako wszeteczeństwo w znaczeniu cudzołóstwa. Żydzi byli uznawani za małżonkę Pana. Zatem, gdy zwrócili się do bożków i innych narodów, zostali przyrównani do cudzołożnej żony. Stary Testament często mówił o bałwochwalstwie Izraela jako o rozwiązłości kobiety, która poszła się wszeteczyć z innymi bogami. To jest głębia tego. Pan Jezus mówi, kto popatrzy pożądliwie, już w sercu się dopuścił. Patrzcie, jakie to są głębokie sprawy, które dotyczą bezpośrednio duchowości człowieka. I teraz wam obiecałem wytłumaczyć, na czym to wszystko polega, w jakich przypadkach pojawia się cudzołóstwo, więc chciałbym, powiem tak, cudzołóstwo to jest hebrajskie słowo nap, znaczy dosłownie złamanie małżeństwa. Greckie moicheo dosłownie mieć bezprawny stosunek z czyjąś żoną lub z czyimś mężem, po prostu zdrada małżeńska. Moicheo to greckie słowo, które jest tłumaczone jako cudzołóstwo, a oznacza po prostu zdradę małżeńską. Zawsze odnosi się do osób, które są w związku małżeńskim i popełniły grzech seksualny, uprawiając seks z kimś innym niż z małżonkiem. Słowo to jest używane w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie zarówno dosłownie, jak i metaforycznie. I teraz to, co wam obiecałem, proszę włączyć prezentację. Ja się postaram w taki sposób graficzny, żebyście zapamiętali to przedstawić. Więc kto może popełnić cudzołóstwo? Kto może popełnić cudzołóstwo? A więc pierwszy przypadek to jest taki. Osoba będąca w związku małżeńskim z osobą niebędącą w związku małżeńskim. Żonaty mężczyzna z jakąś panną, powiedzmy niezamężną kobietą. To jest przypadek cudzołóstwa. I tak samo zamężna kobieta z mężczyzną, który jest singlem, to też jest cudzołóstwo wtedy. To jest pierwszy przypadek, pierwszy wariant. Drugi wariant, proszę bardzo dalej. Osoba będąca w związku małżeńskim z inną osobą, również będącą w związku małżeńskim. A więc żonaty mężczyzna z mężatką. Mężatka z żonatym mężczyzną. To jest cudzołóstwo. Więc to byśmy mieli cudzołóstwo, a teraz przeteczeństwo, czyli nierząd, to słowo greckie porneia. I ono oznacza dosłownie sprzedać, oddać seksualną czystość, swoboda seksualna każdego rodzaju, każdy rodzaj braku moralności seksualnej, to jest przeteczeństwo, nierząd. Metaforycznie bałwochwalstwo. To żeśmy już sobie o tym bałwochwalstwie Izraela, na przykładzie Izraela, żeśmy sobie właśnie tą sprawę omówili wcześniej. W języku hebrajskim słowo zanach to jest odpowiednik przeteczeństwa, hebrajski odpowiednik tego właśnie słowa, dosłownie nierząd, przeteczeństwo, cudzołóstwo, metaforycznie bałwochwalstwo. I teraz, kto może popełnić przeteczeństwo? Kto może popełnić? Dwie osoby, żadna z nich nie jest w związku małżeńskim. Tak zwani dwaj single. Panna, kawaler, bez ślubu, współżyją ze sobą. To jest przeteczny związek. Drugi przypadek to jest osoba będąca w związku małżeńskim z osobą niebędącą w związku małżeńskim. A więc powiedzmy mężatka z singlem, z kawalerem i na odwrót, jeśli chodzi o mężczyzn, też może być żonaty z panną, z singielką. To jest przeteczeństwo. I trzeci przypadek to jest osoba będąca w związku małżeńskim z inną, również będącą w związku małżeńskim. A więc dwoje osób, które mają małżeństwa i decydują się na współżycie ze sobą. To jest przeteczeństwo. Obraz tutaj nam pokazuje te wszystkie przypadki, które omawiałem. I tutaj właśnie widać tą sprawę, że każde cudzołóstwo jest przeteczeństwem, jednak nie każde przeteczeństwo jest cudzołóstwem. O wyborze znaczenia tego słowa, bo to słowo czasem jest zamiennie używane, albo jest napisane przeteczeństwo, albo cudzołóstwo. O wyborze znaczenia decyduje kontekst. Dlatego należy cały tekst badać w Biblii, kiedy właśnie mamy do czynienia z tego typu określeniami przeteczeństwo czy cudzołóstwo. Też tłumacze to tak tłumaczą w kontekście do wydarzenia, jakie jest opisane. Moi kochani, kończąc te nasze dzisiejsze rozważania, chciałbym powiedzieć tak, że jeśli pojawia się przeteczeństwo, czy cudzołóstwo, czy jakikolwiek z tych grzechów związanych z homoseksualizmem, to chcę wam powiedzieć, że Biblia uczy nas przebaczenia, Biblia uczy nas miłości, ale nie tolerowania grzechu. Więc mamy taką historię biblijną, która jest opisana w Ewangelii Jana, którą doskonale znacie w 8 rozdziale. Tam jest właśnie kobieta przyłapana na cudzołóstwie, przyprowadzona do Jezusa. I ci ludzie, którzy ją przyprowadzili, mówią, takie kazano nam kamienować, czyli po prostu zabić. A ty co mówisz? Zwrócili się z takim pytaniem do Jezusa. I wtedy Pan Jezus odpowiedział im, jeśli jesteś bez grzechu, to pierwszy ją ukamienuj, pierwszy zacznij rzucać kamieniami do niej. I stało się tak, że ci wszyscy, którzy byli tacy chętni do potępienia tej niewiasty, przetecznicy, cudzołożnicy, jak ją nazwać, tak ją nazwać, rozeszli się i zostawili Jezusa sam na sam z tą kobietą. Ja myślę, że najważniejsze jest, co Pan Jezus powiedział wtedy. Chciałbym przeczytać 11 werset, 8 rozdział Ewangelii Jana, 11 werset, przekład ekumeniczny. Wówczas Jezus oznajmił, ja również ciebie nie potępiam. Idź i od tej chwili nie grzesz więcej. Więc Pan Jezus ją nie pochwalił. Pan Jezus ją też nie potępił, ale stworzył dla niej możliwość nowego życia. Każde spotkanie z Jezusem powoduje nowe życie, szansę nowego życia. I Pan Jezus mówi, zacznij na nowo żyć. Idź i od tej chwili nie grzesz więcej. To jest biblijna nauka. Opamiętaj się w takiej sytuacji. Zrezygnuj z tego. Uciekaj przed cudzołóstwem, przed przeteczeństwem. A jeśli coś takiego się zdarzyło w twoim życiu, to jest u Boga przebaczenie. Pierwszy list Jana, 1 rozdział, 9 werset. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To mówi Słowo Boże. Bóg jest sprawiedliwy, nie tylko kara jest związana z Bogiem, ale przede wszystkim z Bogiem jest związane przebaczenie. I na to przebaczenie może liczyć grzesznik, który się odwróci od grzechu. Jeśli się przyznajesz do swoich grzechów, pokutujesz z tego powodu, jest Boże przebaczenie przygotowane dla ciebie. Amen.